Szybka winda, guzik, stop. Horyzont daleko, widok z 20 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i Piotra Wiśniewskiego oraz ich gości.
Partnerem cyklu podcastów jest japońska firma Fanuc, która od 6 dekad kreuje niezawodne rozwiązania technologiczne wspierające rozwój przemysłu. Pionier technologii CNC i wiodący dostawca robót przemysłowych. Firma z ludzką twarzą, która rozumie potrzeby producentów i dostarcza produkty na miarę rzeczywistych wyzwań rynku wraz z dożywotnią gwarancją napraw.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 20 Piętro. Z nami jest dzisiaj Tomasz Misiak, znany biznesmen, inwestor, który jest właściwie na nowej biznesowej drodze życia. Czy pan, panie prezesie, czuje się taką ikoną biznesowej popkultury? Bardzo wiele można o panu ostatnio przeczytać. Czy to panu służy?
Wydaje się, że dzisiejszy świat zmienił zupełnie swoje oczekiwania co do tego, w jaki sposób funkcjonuje biznes. Już na pewno w jaki sposób funkcjonuje komunikacyjnie. Ja oczywiście nie cieszę się z popularności, która czasami pojawia się w sposób nieprzewidywany, tak jak na przykład książki różnych wydawców, którym jestem w sporze sądowym, które spowodowały taką nadmierną popularność, nie mającą nic wspólnego z biznesem, ale jeszcze z moimi historycznymi, politycznymi związkami. Niemniej jednak uważam, że nie ma się co chować w biznesie przed dzisiejszą sposobem pokazywania ludzi i firm, dlatego że media społecznościowe absolutnie, kompletnie zmieniły sposób prezentowania treści, wizerunków i ludzi i trzeba się do tego przyzwyczaić.
Jak pan będzie walczył o te swoje dobre imię, jeśli chodzi o tą książkę? Przypomnę, że dotyczy sprawa książki o panu premierze Morawieckim i spraw związanych z Wrocławiem. Pytanie jest oczywiście takie, no jak długo może trwać ten proces i co pan chce osiągnąć?
No akurat z premierem Morawieckim kontaktów nie utrzymujemy od dłuższego czasu. Premier zajmuje się zarządzaniem Polską, a ja biznesem. Trzymam za niego mocno kciuki. Oczywiście znam, szanuję jako osobę, jako menedżera, bo jako taką osobę go znałem. Co do książki, no wie pan, dzisiaj, w dzisiejszych czasach myślę, nie ma czegoś takiego jak obiektywność medialna, nie ma czegoś takiego jak prawda i na pewno już prawda nie leży po środku, tylko jak mawiał słynny profesor, prawda leży tam, gdzie leży. W związku z tym tej prawdy czasami trzeba dojść w sądzie, trzeba ją czasami wyciągnąć na światło dzienne, ale kompletnie nie przejmować się tym, co ludzie powiedzą lub co napiszą, bo gdyby tym się przejmowali najwięksi przedsiębiorcy tego świata, na przykład Elon Musk, to prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj Tesli ani prywatnych statków kosmicznych latających w przestrzeń kosmiczną. Po prostu w dniu dzisiejszym ta krytyka będzie zawsze większa, więcej ludzi może krytykować przez media społecznościowe, ale na Facebooku jest takie fajne zdjęcie, w którym widać trzy kolejki. W jednej kolejce stoi tysiące ludzi, to jest kolejka, która się nazywa Krytykanci. W drugiej kolejce stoi tam już może setki ludzi, to jest ci, którzy mówią pomagający, a w tej, którzy coś naprawdę robią, stoi z 5 osób. I ja myślę, że wolę stać w tej kolejce ludzi, którzy naprawdę coś zrobią, a nie w tej, którzy będą stali i krytykowali.
To rzeczywiście duże zmiany w Work Serwisie w październiku. Właściwie jesteście poza firmą obecnie, znaczy jesteście oczywiście akcjonariuszami tej firmy, natomiast w codziennym zarządzaniu nią nie uczestniczycie. Jak pan się z tym czuje i czy widzi pan dla Work Serwisu przyszłość, ponieważ firma stanęła rzeczywiście na pewnym swoim zakręcie?
Oczywiście ja bardzo wierzę w ten rynek i na pewno będę starał się na tym rynku być obecny. Będę inwestorem aktywnym na tym rynku. Uważam, że rynek pracowników, rynek pracy w Polsce jest to wciąż absolutnie rynek rosnący, na którym pojawiają się niezwykłe wyzwania, tym bardziej, że Polska bez pracowników szczególnie zagranicznych w zasadzie nie poradzi sobie gospodarczo. Będziemy mieli tych wakatów coraz więcej. Przeciwko nam działa demografia. Co do samego Work Serwisu, to jest wspaniała firma ze wspaniałymi ludźmi, która oczywiście jest spółką giełdową. Jako taka rządzi się swoimi giełdowymi prawami. My wspólnie z założycielami, czyli z Tomkiem Hanczarkiem, mieliśmy zaledwie 20% udziałów w spółce. Spółka niewątpliwie prowadziła bardzo agresywną politykę akwizycyjną i myślę, że błędem akcjonariuszy w tej spółce, które obserwowałem w środku, jeszcze będąc w Radzie Nadzorczej, było to, że nie dopuszczono do inwestorów zewnętrznych do tej spółki, a propozycji było co najmniej kilka, które się pojawiały z bardzo ciekawymi wycenami. Niemniej jednak akcjonariusze zdecydowali na sprzedaż spółki, jakbym to powiedział, na na raty poprzez sprzedaż aktywów. W takich sytuacjach zawsze te aktywa sprzedaje się poniżej ich faktycznej wartości. No, efekt końcowy widać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj odpowiedzialność za spółkę przejmują te osoby, które też podejmowały te decyzje i bardzo trzymam za nie kciuki, żeby jak najlepiej spółce udało się z tego zakrętu wyjść. Oczywiście będziemy wspierać każde takie działania, które spółce przyniosą inwestorów, możliwości pojawienia się na rynku w kolejnych obszarach, czy rozwiązania swoich problemów.
No właśnie, tutaj pan wspomniał o tym, o tych wycenach, że były propozycje funduszy, wykraczały poza, znacznie poza dzisiejszą wycenę spółki. To jest bardzo ciekawy przykład, że czasami trzeba skorzystać z okazji i niech pan może powie, jakie to były wyceny, bo to jest rzeczywiście wręcz szokujące.
No, pamiętam wyceny, które sięgały ponad miliarda złotych, gdzie fundusz był zainteresowany wykupem akcjonariuszy. Tuż przed sprzedażą pierwszej części naszego biznesu, czyli IT kontraktu, dzisiaj bardzo sprawnej, dużej spółki w zakresie ADI, Body Leasingu. Mieliśmy wyceny w okolicach 800 milionów i ofertę funduszu na stole. No, niemniej jednak akcjonariusze spółki takie oferty odrzucali, zawsze oczekiwali więcej. To jest dobra lekcja, bo trzeba pamiętać, że każdy biznes, tak jak każda droga do sukcesu, to nie jest linia prosta, to są tak jak w życiu tak zwane ups and down, czyli ruchy i w górę, i w dół. I na pewno zawsze warto mieć mocnego partnera kapitału, i ja doradzam przedsiębiorcom i będę doradzał, żeby nie tyle korzystali z okazji, bo okazją to jest coś, co przychodzi jednorazowo, a myśmy mieli tych ofert 4 albo 5 z kolei odrzuconych, tylko żeby po prostu mądrze zachowywali się w podejściu do kapitału i rozwoju i pamiętali o tym, że rynek potrafi czasami zaskoczyć spowolnieniem czy odebraniem kapitału, bo zmienia się na przykład sytuacja rynkowa, jak w przypadku Polski po GetBacku.
Pojawiły się informacje zresztą wcześniej dotyczące kontraktu w Szczecinie. Czy to nie jest tak, że po prostu wy płacicie, właściwie zostajecie ukarani nie tylko przez rynek, ale i przez być może zamawiających sektora publicznego za to, jaką macie przeszłość?
Nie, kompletnie Work Service nie ma na szczęście nic wspólnego z sektorem publicznym i nigdy nie miał. Pan poruszył teraz zupełnie trzy różne wydarzenia, które już dzieli od siebie 12 lat. W związku z tym, gdybyśmy powiedzieli, że jak miały wpływ na spółkę, no to w tym samym czasie spółka właśnie zrobiła swój debut giełdowy, w tym samym czasie pozyskała inwestorów, w tym samym czasie robiła kolejne akwizycje, była jednym z największych podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej, prawie 3 miliardy przychodów i w tym samym czasie podjęła złe decyzje na poziomie akcjonariatu o niedopuszczeniu kolejnych inwestorów i dokapitalizowaniu spółki i znalazła się w sytuacji, w której jest. Ja myślę, że często przedsiębiorcy, biznesmeni mają umiejętność dawania odpowiedzialności na zewnątrz, to znaczy tłumaczenia sobie, że ich niepowodzenia są skutkiem zewnętrznych spisków, opinii, niezadowolenia jakichś grup politycznych. Ja absolutnie tego przeświadczenia nie mam. Uważam, że w naszym biznesie błędy, które popełniliśmy, należą do nas i za nie bierzemy odpowiedzialność poprzez dramatyczny spadek wartości wycen naszych akcji. I oczywiście wszyscy pozostali akcjonariusze tą samą odpowiedzialność biorą, ale to oni podejmowali decyzję o zastopowaniu inwestycji, więc trudno się dziwić, że taką karę mają. Oczywiście szkoda, że przy okazji na tym cierpi świetny podmiot, fajna firma, ludzi, którzy wierzą w ten rynek i chcą coś robić, ale uważam, że Work Service absolutnie powinien sobie poradzić z nowymi potencjalnymi inwestorami. Mam nadzieję, że za chwilę dołączy do jakiejś kolejnej grupy, może międzynarodowej, jeżeli chodzi o ten biznes, a może do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, który będzie chciał spółkę wprowadzić z powrotem na tory pozytywnego rozwoju.
Co pan teraz robi, panie prezesie? Jaka jest teraz, co zajmuje pana dzień? Czy pan bardziej czuje się inwestorem, czy raczej prowadzi pan działalność taką, bym powiedział, konsultingową?
W ogóle nie prowadzę działalności konsultingowej, do czegoś takiego się nawet nie przymierzam. Jestem osobą, która od zawsze była przedsiębiorcą. To się chyba nazywa serial entrepreneur w języku angielskim, czyli taki seryjny przedsiębiorca. Kiedyś policzyłem liczbę firm, które stworzyłem, zbudowałem, w które zainwestowałem. Jest ich, myślę, już ponad 100 różnych firm. Oczywiście Work Service jako podmiot giełdowy jest jednym z bardziej znanych, ale również jestem inwestorem w funduszu BVail-u, który jest jednym z najbardziej aktywnych funduszy venture capital na terenie Polski, a z 25 najlepszych polskich startupów zeszłego roku. Aż 5 znajduje się w naszym portfelu. Biorąc pod uwagę liczbę funduszy inwestujących w startupy, to wydaje się na bardzo dobry wynik. Tu jesteśmy wspólnie z Rafałem Brzoską, z Marianem Owerką, z Bakalandu, z Tomkiem Hanczarkiem czy Krzysztofem Inglotem i świetnie nam to idzie. Tam mamy naprawdę bardzo ciekawe portfolio projektów. Oczywiście mój własny prywatny fundusz również inwestuje w różne projekty. W tej chwili akurat zakończyliśmy inwestycje Miziak Fund w Tel Access. To była spółka, która przyszła do nas 5 lat temu, potrzebowała kapitału na rozwój, miała 10 punktów sprzedaży akcesoriów telefonii komórkowej. Skończyła na ponad 220 leadershipie rynku. Właśnie z tej inwestycji wyszliśmy z bardzo ciekawym zwrotem i cieszymy się, że udało nam się zbudować kolejnego lidera rynku. W związku z tym tego typu sytuacji myślę jeszcze będzie wiele. Ja jestem osobą bardzo aktywną, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy. Jestem absolwentem Singularity University z Los Angeles, ale też członkiem takiej społeczności Abundance 360, którą prowadzi Peter Diamandis z Raymondem Kurzweilem. Uczestniczę właściwie co roku w spotkaniach tej grupy, patrząc na trendy międzynarodowe, na to, co się będzie działo, w jaki sposób będzie wyglądał świat technologii. I uważam, że mamy bardzo dużo do zrobienia po tej stronie oceanu i szczególnie w Polsce w tym zakresie. I to jest takie moje modus operandi na najbliższe parę lat. Ja absolutnie uważam, że należy inwestować, pomagać przedsiębiorcom młodym w odnajdywaniu swojej drogi biznesowej, jednocześnie przy skorzystaniu z doświadczeń takich osób, które w naszym funduszu czy w mojej osobistej działalności się znajdują.
Jakimi środkami dysponuje Pana fundusz, a jakimi środkami dysponuje Bivalio? Bo wspomniał Pan o dwóch.
No oczywiście co do środków prywatnych, przepraszam, nie będę się wypowiadał, to dotyczy jednak bardzo mocno mojego osobistego majątku. Natomiast Bivalio ma do zainwestowania w tej chwili w nowym funduszu ponad 55 milionów złotych. Jest to fundusz Starter. To są informacje publiczne, dlatego mogę je podawać, oraz dysponowujemy wciąż końcówką funduszu Bridge Alpha, który mamy wspólnie z NCBR-em. Chyba jeszcze 7 slotów po około 1 milion złotych tam zostało i jesteśmy w procesie zamykania jednego ze starszych funduszów KFK, ale łączna kwota jest to ponad 100 milionów złotych, więc na rynek polskich startupów dość znaczący.
Wspomniał Pan o tym, że obserwuje Pan kierunki, w jakich może się rozwijać polska przedsiębiorczość, także te kierunki technologiczne. Jak Pan uważa, w jakim kierunku to się może rozwijać i rzeczywiście, które branże są Pana zdaniem kluczowe, jeśli chodzi o taki szybki wzrost i okazje inwestycyjne?
Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o branże kluczowe, to staramy się być obecni. To jest oczywiście dalej software as a service. Mamy kilka ciekawych projektów w tym zakresie. Z takich bardziej ciekawych ostatnio zamknęliśmy kolejną rundę finansowania na bardzo już wysokim poziomie. Spółka Tidio, komunikator internetowy, który jest już 8 na świecie w tej chwili, który rozpoczął swoją działalność w Polsce, był przez nas absolutnie budowany. Również Pure Rella, spółka, którą mamy wspólnie z Ewą Chodakowską, która inwestuje w tak zwany superfood, czyli żywność bardzo zdrową, słodycze bezcukrowe, bazujące tylko i wyłącznie na produktach naturalnych, ma doskonałe stopy wzrostu. Cały czas jest też Callpage, który jest jednym z szybciej rosnących startupów w Polsce i bardzo ciekawym podmiotem technologicznym. Gdzie widzę przyszłość? Absolutnie uważam, że warto się zarysować całym rynkiem zdrowia. W tej chwili mamy ogromny boom w Stanach Zjednoczonych na tą sferę myślenia o zdrowiu, ale w kategoriach takich technologicznych. Powstają takie centra, powstają punkty, które nie są tylko i wyłącznie jak w Polsce siłowniami, ale miejscami odnowy biologicznej i nie mówię tutaj o salonach spa, tylko takich, których używa się technologie chociażby kosmiczne, czy technologie używane przez NASA w kontekście odnowy biologicznej dla ludzi. Od dłuższego czasu też obserwuję to, co się dzieje w zakresie medycyny. Myślę, że te kwestie medyczne w Polsce też bardzo staną się ważne. Obserwujemy też taką konwergencję technologiczną, tak? Czyli musimy się zastanowić, co przyniesie nam na przykład połączenie wirtualnej rzeczywistości z możliwością druku 3D, jeżeli będziemy w stanie za chwilę projektować różnego rodzaju bardzo indywidualne produkty dla ludzi, od ubrań po biżuterię, czy nawet zabawki i drukować je na pobliskim miejscu, czy nawet w własnej drukarce 3D, to myślę, że mówimy o kompletnej zmianie rynkowej tego, co nas czeka i Polska w tej zmianie rynkowej powinna mieć absolutnie udział. a jest sporo przedsiębiorców, którzy to rozumieją, inwestują w nowe technologie i poszukują finansowania właśnie takich funduszy jak my.
A czy pan ocenia, jak pan ocenia ekosystem takiego wsparcia dla startupów w Polsce, dla młodej przedsiębiorczości, bo to oczywiście od niedawna nazywa się startupem, właściwie bardziej w terminologii finansowania unijnego. Czy pan uważa, że ten ekosystem działa dobrze? Czy rząd odpowiednio wspiera te startupy? Czy w ogóle powinien wspierać? Czy jednak ta ciężkość tego wsparcia powinna zostać przerzucona bardziej na właśnie prywatne fundusze?
Wie pan, to jest niemożliwe, żeby prywatne fundusze finansowały to na każdym etapie. Z bardzo prostego powodu tego kapitału w porównaniu do ryzyka nie ma aż tak dużo. Niestety ryzyko inwestowania w firmy typu właśnie startup technologiczny jest bardzo duże. Tam ten odsetek firm, które nie radzą sobie po jakimś czasie, które nie pozyskują kolejnych rund finansowania, jest dosyć duży. No stąd też na całym świecie jest finansowanie jakby rządowe wspomagające tego typu instytucje. Proszę pamiętać, że nawet Tesla była wspierana gigantycznymi grantami rządowymi w Stanach Zjednoczonych i to nie jest tak, że tego typu nowoczesne technologie rozwijają się same. Wydaje się, że polski rząd rozpoczął bardzo ciekawy program razem z PFR-em. Ja myślę, że to oczywiście nie jest tylko i wyłącznie zasługa pewnie jednej opcji politycznej, ale całego programu unijnego, który wszedł do Polski i te programy, które dzisiaj są, czyli zarówno startery, jak i otwarte innowacje, jak i kontynuacja programów Bridge Alpha, to jest coś potrzebnego dla polskiej gospodarki, potrzebnego dla polskiego świata przedsiębiorczości. To nie są aż tak gigantyczne środki, które rozwiążą nam wszystkie problemy, ale też proszę pamiętać, że jednak musi nastąpić jakiś przesiew. My nawet się obawiamy, że przy tak dużej ilości funduszy, które się szykują do otwarcia, nastąpi inflacja wycen projektów. Oczywiście te projekty już dzisiaj zaczynają być drogie, a inwestowanie venture nie polega na kupowaniu jak najdroższych projektów, tylko jak najlepszych. No i teraz ta konkurencja o te dobre projekty staje się coraz większa. Co do przyszłości, jestem absolutnie optymistą. Uważam, że niezależnie od sporów politycznych, które obserwujemy, to świat gospodarki radzi sobie niezależnie całkiem dobrze. Polska ma dobry wzrost gospodarczy. Jesteśmy ciągle w dobrym cyklu takim ekonomicznym, jeżeli chodzi o nowe technologie. To, czego nam brakuje, to brakuje nam oczywiście rynku. Bo trzeba pamiętać, że polskie startupy, które szykują się tylko do polskiego rynku, to są startupy, które raczej wielkiego sukcesu nie odniosą. Wszystkie największe sukcesy, te, które obserwowaliśmy, czyli i Booksy, Brainly i właśnie Tidio, to są firmy, które rozwijają swoją działalność poza rynkiem polskim. To są firmy, które sięgnęły po rynek amerykański, po rynek europejski. I to, co my mówimy do startupów, to absolutnie mówimy im od razu myślcie o skalowaniu biznesu poza Polskę, bo niestety Polska ze wszystkimi swoimi cechami pozytywnymi ma cechę negatywną, czyli bardzo mały rynek, dosyć homogeniczny, w związku z tym trzeba targetować więcej.
Ale no jednak wspomniał pan, że ta podaż kapitału jest dosyć duża. No ja pamiętam, jak rozmawiałem z prezesem Dardzińskim z Centrum Łukasiewicz, on powiedział coś takiego, że tak naprawdę oni nie narzekają na zbyt dużą liczbę dobrych projektów.
Nie ma tych projektów. Oczywiście o projekty dobre jest konkurencja i te projekty czasami wchodzą w nieracjonalne wyceny, a to jest też coś, przed czym przestrzegamy młodych przedsiębiorców, że oczekiwanie bardzo wysokich finansowo wycen przedsiębiorstwa na samym starcie może spowodować duże zniechęcenie inwestorów do ich projektu. W związku z tym wszystko musi być racjonalne, wszystko musi mieć jakiś swój punkt ciężkości. Te firmy muszą spełniać swoje założenia ekonomiczne, założenia biznesowe, żeby zyskiwać na wycenie. No, niestety często mamy sytuacje, kiedy przychodzą do nas młodzi ludzie, albo czasami nawet doświadczeni menedżerowie, przynoszą prezentację w PowerPoincie i mówią, że jest ona warta 10 milionów. No i muszę powiedzieć, że w takiej sytuacji niestety nie potrafimy się dogadać.
To nawet mnie rozśmieszyło, powiem panu. No dobrze, a jeszcze troszkę chciałbym wrócić do tego rynku, o którym pan powiedział, do sytuacji gospodarczej w Polsce. Kiedy zakładał pan biznes pod tytułem Work Service, spodziewał się pan, że w Polsce będzie najniższy od 30 lat bezrobocie i będziemy mieli je niższe niż we Francji i nie będzie ludzi na rynku pracy i będziemy musieli po prostu mocno się gimnastykować, będziecie musieli jako pracodawcy, żeby tych ludzi gdzieś tam z rynku wydobyć. Jak pan widzi tą przyszłość? No bo tutaj jest jednak sytuacja taka, że powoli dochodzimy do ściany.
To rzeczywiście sytuacja jest mocno dynamiczna na polskim rynku pracy. Jako wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP kierowanej przez Andrzeja Malinowskiego, a jestem wiceprezydentem już właściwie od ponad 10 lat po zakończeniu kariery politycznej, mogę powiedzieć, że nikt z nas się nie spodziewał tego typu rozwoju sytuacji. Oczywiście wiedzieliśmy, że Polska będzie się rozwijać, wiedzieliśmy, że Polska będzie krajem, który będzie rósł, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, ale nikt nie spodziewał się, że tak szybko staniemy się krajem, w którym praca dla zewnętrznych nacji będzie absolutnie dobrym, rzadkim i takim, które się te nacje schylą i będą chciały do nas przyjeżdżać. Już nie mówimy tylko o Ukrainie, ale w Polsce pracują ludzie z Mołdawii, z Kazachstanu, z Białorusi, pojawiają się coraz większe ilości ludzi z Azji. To pokazuje, jak gigantyczną drogę, taką pozytywną drogę przeszła polska gospodarka w przeciągu ostatnich 15-20 lat. To pokazuje, jak mocno zmienia się trend tego, czego kiedyś dla nas było niepojęte, no bo nie wyobrażaliśmy sobie pracy na terenie Polski osób spoza Polski. Dzisiaj bez nich, mogę to powiedzieć z pełną świadomością, polska gospodarka zaliczyłaby absolutnie knockdown i nie byłaby w stanie funkcjonować, dlatego że w wielu fabrykach, to właściwie na pracownikach zagranicznych, opiera się 80% zatrudnienia produkcji. Krótko mówiąc, nie bylibyśmy w stanie produkować w wielu miejscach, w takich miastach jak Poznań, Wrocław czy Warszawa, gdyby nie pracownicy przyjezdni i powinniśmy być za to tym ludziom wdzięczni.
Ale co dalej?
No, niestety dalej będzie jeszcze więcej pracowników przejezdnych, a jeżeli będziemy starać się ograniczać ten trend z powodów politycznych, to wydaje mi się, że będziemy spowalniać gospodarkę. Nawet nie wydaje mi się, jestem tego pewny. Ja uważam, że rząd i każdy polityk, który jest odpowiedzialny za tego typu sferę, powinien myśleć o takiej formie, którą ja nazywam roboczo smart immigration. Czyli absolutnie otwierajmy się na zewnętrzne, absolutnie ściągajmy ludzi, których nam zależy, absolutnie dajmy im czerwone dywany, którzy kiedy tu przyjeżdżają, bo ci ludzie, młodzi ludzie przyjeżdżający do pracy w Polsce, tu płacą podatki, tu płacą ubezpieczenia, tu będą zakładać rodziny. Polska ma gigantyczny problem, jeżeli chodzi o sprawy demograficzne. Nie można liczyć na to, że ludzie, którzy wyjechali do Niemiec, Wielkiej Brytanii, dzisiaj będą gremialnie wracać. Im tam też jest dobrze, mają swoje już zobowiązania, swoje rodziny, swoją pracę. W związku z tym to, co możemy zrobić, to możemy absolutnie zachęcić tych ludzi, do których nam najbliżej. A najbliżej oczywiście jest nam do rynków typu Ukraina, Białoruś czy Kazachstan, Mołdawia, bo to są ludzie najbliżsi nam kulturowo. Niezależnie od tego nie możemy zamykać się oczywiście na kraje azjatyckie, ale tutaj kierowałbym się w kierunku tych specjalistów, na których nam najbardziej zależy.
Na koniec chciałem panu jeszcze zadać jedno takie pytanie, które myślę, że może być ciekawe dla naszych czytelników. Ile dziś trzeba mieć pieniędzy, żeby być inwestorem na rynku startupów? Czy są projekty dla ludzi, którzy na przykład mają 1 000 000 złotych?
Muszę panu powiedzieć, że można mieć 0 pieniędzy, żeby być inwestorem. Wystarczy, że wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju stworzy się własny fundusz, który może mieć nawet 150 milionów złotych wartości. Jest to fundusz Otwarte Innowacje. Tam team, który zarządza, ma za zadanie przynieść inwestorów pod każdy zewnętrzny projekt. Jeżeli są ludzie, którzy mają doświadczenie, którzy potrafią sobie radzić w zarządzaniu startupami, którzy pracowali już w funduszach inwestycyjnych, mogą absolutnie tego typu fundusze składać. Na pytanie, za ile dzisiaj można otworzyć firmy, no to jest chyba w historii najniższa możliwa wartość, bo pamiętam taki wykres, który właśnie w Los Angeles prezentowano mi w trakcie jednej sesji Singularity University, kiedy założenie startupu internetowego kosztowało około 100 tysięcy dolarów w roku 2000. W roku 2010 była to kwota rzędu tam 30 tysięcy dolarów, a dzisiaj za 5-10 tysięcy dolarów można wystartować spółkę, opierając się naprawdę o istniejące narzędzia, które już funkcjonują w sieci. No, otworzenie sklepu internetowego, między innymi na takich platformach, gdzie też byliśmy inwestorem, jak Shoplo, kosztuje 200 zł miesięcznie i w zasadzie od jutra można być oferentem w sklepie e-commerce'owym. Także dzisiaj założenie firmy nigdy nie było tak łatwe jak kiedyś w przeszłości i naprawdę warto z tego korzystać, ale też proszę pamiętać, że to nie jest łatwy kawałek chleba, czyli nie każda firma, która założona jest warta od razu 1 000 000 000 dolarów i staje się unicornem.
Dziękuję bardzo. W 20 piętrze gościem był Tomasz Misiak, inwestor, biznesmen, znany przedsiębiorca. Zapraszam na kolejne odcinki naszego podcastu.
To był podcast 20 piętro. Chcesz wyrazić opinię? masz pomysł na kolejny odcinek, napisz do autorów na adres podcast@wnp.pl.